Moi drodzy, zrobimy tak, że krótko teraz podzielę się słowem, podzielimy się słowem, tak wspólnie razem, bo ja uważam, że nie może tak być, że osoba, która stoi i mówi, to ona tylko mówi, a pozostała część słucha i jest bierna. Ja was zachęcam do takiej aktywności, że tak naprawdę, kiedy osoba, która tu stoi, się dzieli, to następuje wymiana myśli i wymiana dzielenia. I wierzę też z drugiej strony, że kiedy jest głoszone słowo, to wierzę, że namaszczenie powoduje, że następuje wymiana myśli i spora część z nas, wydaje mi się, często bywa tak, że prawie wszyscy znają prawdę, znają objawienie i czasami ktoś może pomyśleć, to już było, tak, to już było, ale zróbmy taką wycieczkę z Duchem Świętym i pogłębiajmy te prawdy, to nie szkodzi, że to było. Przyjmijmy taką zasadę, która jest zasadą taką biblijną, zasadą pańską, że słowo należy pogłębiać, słowo należy pogłębiać. Najprostsze z prostych słów, które nam się wydaje, że jest tak istotne i my wiemy, o co chodzi, ale ono potrzebuje być stale pogłębiane przez Bożą obecność i przez dzielenie się. Jeżeli tutaj jedna z osób stoi, a następne siedzą, to tak naprawdę powinna być wymiana myśli. Jak ty wymieniasz myśli? Kiedy mówca mówi, coś ciebie dotyka, zaczynasz wymieniać tę myśl z Duchem Świętym. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy teraz nakłonili swojego ucha i wiedzieli, komu powierzamy nasze słuchanie. Że powierzamy to nasze słuchanie Duchowi Świętemu, że Duch Święty potrzebuje być teraz Panem naszego słuchu. I jak słuchamy Bożego Słowa, jak powinniśmy słuchać? Znacie historię uczniów, którzy szli do Emaus. Oni zaczepili Chrystusa, czy było odwrotnie, już do końca nie pamiętam, ale istotne jest to, że oni zarzucili Jezusowi, ty jesteś chyba jedynym, który nie wie, co tutaj się wydarzyło. Tak naprawdę nie poznali Jezusa w tym momencie danym, w tym momencie X. Tylko powiedzieli mu, jesteś jedyny, który nie wiesz, co się działo. Jak możesz nie wiedzieć? Przecież zabito Pana Jezusa Chrystusa. Ty nic nie wiesz o tym? I wtedy wyruszyli z Jezusem w drogę. Jezus zaczął ich nauczać. Mówił im o Jezusie Chrystusie, o Zbawicielu. Mówił im przez pisma prorockie. I nawet ich skarcił, że nie znają tego. Tak naprawdę zwróćcie uwagę, że ci uczniowie chcieli dyskutować z Jezusem, ale tak naprawdę nie znali Jezusa, nie poznali Go. I istotne jest, żebyś ty ze Słowem nie dyskutował, ale żebyś starał się poznać. Bo tak naprawdę ty poznajesz swoim wewnętrznym człowiekiem, jesteś nowonarodzonym człowiekiem. Jesteś nowonarodzonym dzieckiem Boga, synem Boga. I ty teraz poznajesz prawdę Bożą nie przez rozum cielesny, który cię może doprowadzić na manowce, ale ty poznajesz prawdę Bożą przez wewnętrznego człowieka i przez wewnętrznego człowieka rozsądzasz Bożą prawdę. I w swoim wewnętrznym człowieku posiadasz wewnętrzne serce, które jest wrażliwe, które potrzebuje być wrażliwe naprawdę ze słowa. Zwróćcie uwagę, że oni doszli przez tą wędrówkę pieszą z Chrystusem do jakiegoś miejsca, zbliżyła się noc, potrzebowali odpocząć, schować się w jakiejś gospodzie, w jakimś hotelu ówczesnym. I wtedy zaprosili go. Dzień się już nachylił, już ma się ku wieczorowi, zostań z nami, zostań z nami. Zachęcali go usilnie. Jezus się zgodził, został z nimi, wszedł z nimi pod dach. Dalej razem przebywali i kiedy Chrystus połamał chleb, wtedy w tym geście, w łamanym chlebie, oni rozpoznali Jezusa, ale Jezus znikł, odszedł. I ci uczniowie po prostu wstali i pobiegli do tych uczniów i apostołów, którzy siedzieli w tym pomieszczeniu zastraszeni, ciągle w niepewności, ciągle w takim strachu, co będzie dalej. Chrystus odszedł, zabito Chrystusa. Co dalej? W tej niepewności. Zmartwychwstał, nie zmartwychwstał. Kobiety widziały, inni widzieli. Zmartwychwstał, nie zmartwychwstał. W tej niepewności, w tym ciągłym takim zamieszaniu. W tym strachu i w tym lęku. I uczniowie weszli do tej izby i powiedzieli, widzieliśmy zmartwychwstałego Pana. Zwróćcie uwagę, oni już nie widzieli tędy. Oni widzieli tędy. Oni widzieli oczami serca i uwierzyli oczami serca. I zobaczyli już inaczej. Zobaczyli duchową istotą. W duchowym wymiarze. Chrystus wszedł do tego pomieszczenia i wtedy powiedział, pokój wam. I to pamiętamy, że ten dźwięk słów Jezusa rozbił wszelką ciemność, która była w tym pomieszczeniu. Chrystus złamał to zamieszanie. Chrystus się odsłonił, ukazał się, pełen zmartwychwstały Chrystus, wszedł do pomieszczenia, powiedział: pokój mój zostawiam, pokój mój daję wam, nie taki jak daje świat. I wtedy zaczął ich nauczać od początku. I powiedział: ja do was mówiłem tymi słowy przez te wszystkie lata, kiedy chodziliście za mną i chodziliście ze mną. I potem jest tam napisane, przeczytajcie sobie, to jest na końcu Ewangelii Łukasza, zwróćcie na to uwagę. Jest napisane: i wtedy otworzył ich umysły. I to jest teraz dobry czas, żeby wziąć z tego spotkania wszystko, co jest dla ciebie dzisiaj ważne i istotne, co potrzebujesz wziąć, co dla ciebie dzisiaj niebo przygotowało. To możesz się pomodlić taką modlitwą: Panie, otwórz oczy mojego wewnętrznego serca. Otwórz oczy mojego wewnętrznego serca, żebym mógł wziąć, co jest przygotowane z nieba, żebym mógł pójść dalej. Wiesz, że Jezus może otworzyć oczy twojego wewnętrznego serca. On dał taką obietnicę i potem stanął na tej obietnicy i zrobił tak, i otworzył im serca, otworzył im oczy wewnętrznego człowieka. I wtedy, zwróćcie uwagę, już nie było tak jak wcześniej. Już się potoczyła historia inaczej. Oni się stawali z dnia na dzień odważni, aż do dnia Pięćdziesiątnicy, i byli przygotowani, i Duch Święty na nich spoczął. I poszli w potężny sposób głosić słowo. Już nie byli tacy sami. Kiedykolwiek przychodził na nich lęk, strach, odwoływali się do otwartych oczu serca. Jest bardzo ważne, żebyśmy mieli taką świadomość. Kiedy się dzisiaj modliłam rano, się bardzo wzruszyłam, bo pytałam się: Ojcze, jakie jest objawienie na te cudowne popołudnie letnie, takie gorące, upalne, już wakacyjne? I mówiłam: Panie, przyjdziemy tu z różnych perspektyw. Niektórzy się bardzo cieszą, bo zaczęły się wakacje i przyjdą z taką radością. Inni z jakimkolwiek innym oczekiwaniem. Każdy z czymś tutaj przyjdzie. I odniosłam takie wrażenie, żebyśmy zostawili wszystkie oczekiwania i wszystko to, z czym myśmy tutaj przyszli, na boku, i nie filtrowali Bożych praw przez miejsce, w którym jesteśmy w tym momencie. Możesz być w jakimś trudnym położeniu i możesz te Boże prawdy, które dzisiaj będą docierać do twojego serca, filtrować przez perspektywę i sytuację, w jakiej jesteś. Czy jesteś gotowy to dzisiaj wszystko zostawić? Czy jesteś gotowy być takim naczyniem posłusznym, poddanym, czekającym, aż wpłynie świeże objawienie do twojego serca albo poszerzenie objawienia, w którym już chodzisz? I pytałam się: Ojcze, jakie jest objawienie na tę niedzielę? I zobaczyłam to słowo, że miłość Boża jest rozlana w naszych sercach. I miałam wrażenie, jak Ojciec mówi do mnie w taki sposób: podnieście to dzisiaj w modlitwie i wywyższajcie tego, który jest w was rozlany, tego, który jest miłością w was. Ta miłość jest rozlana, to jest Jezus Chrystus w nas, nasza nadzieja. Uwielbijcie Go, podnieście dzisiaj to. Mam takie zrozumienie, że myśmy się tutaj dzisiaj zebrali, żeby w świadomy sposób wywyższyć tego, którego miłość jest rozlana w nas. Ale żeby też dojść razem do tego miejsca, to potrzebujemy sobie pewne rzeczy uzmysłowić i przejść przez pewne objawienie. Może przytoczymy to ze słowa. To jest istotne, to jest w liście do Rzymian, w 5 rozdziale. 5 werset, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Bywa tak, podzielę się z własnego doświadczenia. Kiedy zaczęłam chodzić za Panem, to zwróćcie uwagę, że kiedy przyjmujemy Jezusa jako Pana, to nam towarzyszy, niektórzy nic nie czują, a niektórzy wręcz przeciwnie, czują jak taka przeszywający strumień miłości przepływa przez nasze serce, przez nasze ciało. Stajemy się inni, zaczynamy myśleć inaczej. Ale bywa, że kilka tygodni albo nawet kilka dni po tym wydarzeniu gubimy to wszystko. Już idziemy za Panem, wchodzimy w jakąś społeczność, wchodzimy w jakąś grupę domową, zaczynamy czytać Słowo, zaczynamy się rozwijać, ale tęsknimy za tym uczuciem i tęsknimy za tym, co się wydarzyło i to jakby odeszło i czasami pozostaje taka suchość. I chodzimy za Panem nieraz wiele, wiele już lat, ale borykamy się z przyjęciem miłości Pana i borykamy się z takim momentem, że do końca nie jestem pewny, nie jestem pewna, czy Bóg mnie kocha. Czytam Słowo, ale też ulegam potężnym oskarżeniom, które nieraz mnie dołują i tłamszą. Nieraz bywa tak, że w małżeństwie albo w relacji przyjaźni na kimś ci bardzo zależy, ta osoba zawodzi albo jest tak, że ty zawodzisz tę osobę, albo jej dokuczysz w jakiś sposób, następuje spięcie i ty nagle po prostu widząc to, ta osoba ci coś powie przykrego albo powie ci prawdę, że tak powiem do słuchu, ty się kurczysz. Ty chodzisz w takim strasznym, albo ktoś ci zwróci uwagę, chodzisz w takim strasznym bólu. Znacie to uczucie takiego bólu, takiego ścisku. Jest ci przykro, jest ci głupio. Nie wiesz, co z tym zrobić. Czasem nie możesz zasnąć. Modlisz się, ale to wraca, to w ciebie uderza. Znowu się modlisz. Potrzebujesz modlitwy wstawienniczej. Nieraz chodzisz za tą osobą, prosisz o przebaczenie. Ta osoba jeszcze nie jest gotowa. I tak nieraz kilka dni ci upływa na czymś podobnym. Najgorzej, jak dzieje się to też w małżeństwie, to jest wtedy dla ciebie to bardzo trudne. Popatrzysz na tę osobę cały czas, kładziesz się z nią do jednego łóżka, jest ci z tego powodu przykro. Albo coś takiego spotyka cię z pracodawcą, z pracownikiem najbliższym. I tak nie powinno być. Tak nie powinno być, dlatego że całą naszą siłę i całą naszą moc my potrzebujemy czerpać od Jezusa i potrzebujemy chodzić w objawieniu i w świadomości, że ta miłość Boża jest rozlana w naszym sercu. Ja powiem wam, jak ja się borykałam z przyjęciem Bożej miłości, kiedy przyjęłam Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to już jako dziecko doświadczałam Jego obecności, Jego miłości i bardzo byłam głodna na wszystko, co było związane z takimi emocjonalnymi przeżyciami. Myślałam, że to jest poziom, że to jest jedyny poziom miłości Pana. Pan dzieli się z nami emocjami i emocje nam są bardzo potrzebne. I kiedy On nas uzdrawia, nam towarzyszy taka błogość, Jego pokój, my Go doświadczamy. I to są wszystko, to jest ta Jego cudowna obecność i Jego dar obecności dla nas. I to jest istotne i ważne. Ale to nie jest wszystko. Jest jeszcze coś więcej. Nie możemy tylko na tym polegać, wiadomo, i na tym bazować. To jest pewna część z całości. Pamiętam, kiedy przyszłam do społeczności chrześcijan, chrześcijanie mają taką modę, to nie jest moda, ale to jest słuszne, co robią. Podchodzą nieraz do ciebie, witają się z tobą i mówią, Jezus cię kocha. I ja tak mówiłam, dziękuję. O, jak pięknie. Innym, kiedy mówiłam, Jezus cię kocha, im więcej to powtarzałam, tym większe miałam przekonanie, że moją siostrę, mojego brata, Bóg prawdziwie kocha. Ale kiedy mi mówiono, Jezus cię kocha, to po prostu powiem wam, co się działo. Powstawała we mnie taka złość, taki gniew. Zaczynałam rzucać podejrzenia na tą osobę, a zwłaszcza jak się powtarzało, że ta sama osoba przychodziła nieraz w kółko. I zaczęłam podejrzewać, że ta osoba się mnie czepia. Albo widzi we mnie coś i chce mi coś przekazać, a nie robi to w sposób Boży. Zaczynałam tę osobę oskarżać albo odbierać, że ta osoba mnie oskarża. Denerwowało mnie to. Mówiłam, slogan chrześcijański, dosyć tego. Niech się wykażą miłością, niech pokażą to w praktyce. Co mi będą tutaj mówić? Owszem, na twarzy był zawsze uśmiech, bo nie wypada jednak mówić tej osobie tak wprost. Jesteśmy przecież w chrześcijańskim świecie. Nie wolno się tak zachowywać, trzeba zachować jednak tą taką postawę maskującą. I to się udawało, ale w środku było ogromne wzburzenie. I powiem wam, długo nie mogłam, nie potrafiłam zobaczyć i rozwikłać tego, że tak naprawdę za tym kryje się wróg. Za tym kryje się wróg. Wróg nigdy nie przyjdzie do ciebie i nie powie tak: dzień dobry, jestem szatanem i chciałem, żebyś teraz wysłuchała, co chcę ci powiedzieć i bardzo cię proszę, przyjmij to za prawdę i zacznij chodzić w tej prawdzie. Nigdy diabeł tak nie zrobi. On zawsze użyje fotelu i wybiegu, nigdy się nie przedstawi. Zawsze zrobi tak, żeby nie był rozpoznawalny, ale żebyś ty chodził w jego więzieniu i w jego kłamstwie. Pamiętam taką sytuację, że siedziałam i prowadziliśmy z pastorem taką szkołę uzdrowienia dawno, dawno temu, chyba z 15, jak nie więcej lat temu. To była jedna z tych pierwszych edycji szkół uzdrowienia. Byłam bardzo zachęcona i byłam bardzo, bardzo uradowana, że coś takiego się dzieje w naszym kościele. I pamiętam, że z prawej i z lewej siedziały zupełnie koło mnie obce osoby. I nagle była coś takiego na samym początku: to teraz powstańcie i przywitajcie się. I to też był najgorszy moment, którego niespecjalnie znosiłam. I pamiętam, dwie osoby równocześnie rzuciły się wręcz na mnie i powiedziały: siostro, Jezus tak bardzo ciebie kocha. I to już było takie dla mnie apogeum. Zaczęłam oskarżać te siostry o religijność, o różne inne rzeczy. I nagle pamiętam ten taki głos Ducha Świętego, który przerwał to i powiedział: dosyć tego. Czy chcesz poznać prawdę? I powiedziałam: chcę poznać prawdę. I przyłożyłam swoje ucho do słuchania słowa. I pamiętam, jak było nauczane na temat Bożej miłości i było nauczane do tego, zachęta poszła w tym kierunku, żeby przyjąć to za Bożą prawdę do swojego życia, bez względu na to, co czujesz, co myślisz, ale aktem swojej woli przyjąć to i zaprosić Pana i oczekiwać zmiany. Pamiętam, mniej więcej taki był kierunek. I ja przyszłam do domu i zaczęłam się modlić i nagle te wszystkie myśli, które burzyły się we mnie, to był kocioł, jeden wielki kocioł. Ja sobie zdałam sprawę, że chodzę w ogromnym odrzuceniu, że nie winni są moi bracia i siostry, którzy mówią mi tak naprawdę prawdę. I ja nie mam prawa i osądzać, czy mówią to w duchu prawdy, czy mówią to, bo się tak należy, że nie do mnie należy ten osąd, ale oni mówią prawdę, że wchodzę w ogromnym kłamstwie i wchodzę w ogromnej obłudzie. I zobaczyłam swoją pychę i zobaczyłam, że, i to jest prawda, słuchajcie, że Jezusa Chrystusa, że Boga już w ogrodzie Eden szatan pozbawić chciał reputacji. W jaki sposób? Bo zaczął mówić do człowieka: weź no zerwij to jabłuszko, weź no zbliż się do tego drzewa prawdy i dobra, zacznij to poznawać. Co ty myślisz, że tylko Bóg jest taki? Ty też możesz być jak Bóg. Ty możesz być jak Bóg. Możesz też poznać całą prawdę. Możesz być jak On. I to jest łamanie Jego reputacji. Zwróć uwagę, że kiedy słyszysz takie słowa: Bóg cię kocha, a w tobie powstaje, to nie jest możliwe. Jakby oni wiedzieli, jak ja grzeszę. To wiecie, co to jest? To jest powstająca w tobie pycha. I to jest diabelstwo. I to jest myślenie diabelskie. To jest trzymanie ciebie w więzieniu, trzymanie ciebie na uwięzi. Bo to jest pycha, która się podnosi przeciwko Bożej prawdzie. To jest pycha, która się sprzeciwia Bożej prawdzie. Bóg nie myśli tak o tobie i Bóg nie mówi tak do ciebie. A ty myślisz, że Bóg tak do ciebie mówi, że Bóg ciebie tak określa. Ty myślisz, że te oskarżenia płyną od Niego, a to jest największe kłamstwo diabelskie. I tu on, patrzcie, co robi. Reputację Boga próbuje, cały czas próbuje niszczyć. A co się chcesz dowiedzieć, jaki jest Pan, to wiadomo, że w Słowie Bożym jest o wszystkim napisane, jaki On jest. I zaraz sobie powiemy o Jego stosunku do nas, o Jego miłości do nas. I pamiętam tą modlitwę, że powiedziałam: dosyć tego. Zrozumiałam, że to jest duch odrzucenia, że to jest pycha, która się podnosi przeciwko Bożej prawdzie. I miałam takie wrażenie, Duch mnie tak poprowadził, żeby zmusić to kłamstwo, tę pychę do poddania się Bożej prawdzie. I powiedziałam: Panie Jezu, przyjmuję, że Ty mnie kochasz bezgranicznie, że Twoja miłość jest bez miary, bez umiaru. że Ty umarłeś na krzyżu i w tym wyraża się cała Twoja miłość do mnie. I ja to uznaję za prawdę. I zmuszam teraz każde kłamstwo, które się temu we mnie sprzeciwia, do posłuszeństwa. I powiedziałam, Duchu Święty, poprosiłam, dopomóż mi wytrwać w tym postanowieniu. I powiedziałam, aktem mojej woli, tak samo jak przyjęłam Ciebie jako Pana i Zbawiciela, tak samo przyjmuję tę prawdę. Ty jesteś prawdą mojego życia. Moje życie zaczęło się zmieniać diametralnie. Do dzisiaj to trwa. I Duch Święty zawsze przychodzi z pomocą, kiedy moje myśli się zapędzą i kiedy ja próbuję analizować, czy Ty mnie, Panie, kochasz, czy nie kochasz. Natychmiast Duch przychodzi z napomnieniem i przychodzi ta sytuacja i ta scena, w której obiecałam Panu, że będę trwać w prawdzie i będę zmuszać każde kłamstwo, które się sprzeciwia, każde kłamstwo, które się sprzeciwia Bożej prawdzie. Będę zmuszać do posłuszeństwa Bożej prawdzie. Ja jeszcze nie znałam tego słowa z Koryntian. Wam przeczytam, co jest napisane w drugim liście Koryntian. Na pewno znamy to słowo. Ja tego nie znałam, kiedy Duch Święty mnie poprowadził, a potem w słowie to odkryłam. W 10 rozdziale drugiego listu do Koryntian, kiedy czytamy w 5 wersecie, i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. W 3 rozdziale czytamy, bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręcz nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. I powiedziałam, potrzebuję ciągłego objawienia i świeżego objawienia, kim tak naprawdę jest dla mnie Chrystus i co On dla mnie uczynił i jak On mnie postrzega. I nie znalazłam w Biblii i nie znalazłam w relacji z Nim ani jednego słowa, które by mnie tak obraziło, które by mnie tak niszczyło, które by mnie oskarżało. Nigdy, nigdy. Wręcz przeciwnie. I zaczynałam słyszeć inaczej, ponieważ przez ten akt mojej woli otworzyły się moje wewnętrzne uszy szerzej i głębiej. Moje serce zaczynało postrzegać szerzej i głębiej. Jeśli chcemy jeszcze bardziej zrozumieć, co to oznacza widzieć rzeczy sercem, to przyjrzyjmy się tej kobiecie, która przyszła Jezusa namaścić na dzień Jego pogrzebu, jak sam Chrystus powiedział. Wiecie co, w jednym z tłumaczeń angielskich, ja to przeczytałam w książce Derka Prince'a, jest napisane, bo Jezus mówi, ona zrobiła dla mnie wszystko, co mogła najlepszego. A w jednym z tłumaczeń jest napisane, że zrobiła dla mnie piękną rzecz. Ona dla Chrystusa zrobiła piękną rzecz. Pokazała, że miłość może być bez miary. Wiecie co, w tej sytuacji był na pewno Pan, ponieważ ta kobieta złamała wszelką tradycję możliwą. Kobieta namaszcza rabiego. Kobieta przychodzi, gdzie jest tłum mężczyzn, gdzie tradycja zakazuje w ogóle kobiecie przychodzić tak blisko, a jeszcze wylewać olej na głowę rabiego. Powinni ją byli zlinczować i wyprowadzić z tego spotkania, ale wierzę, że aniołowie czuwali nad tym. I moc Boża była tak potężna, że tych ludzi sparaliżowało. I zwróćcie uwagę, że oni patrzą oczami cielesnymi, bo oni zaczynają mówić, szkoda tych pieniędzy, co ona robi. A Chrystus mówi, ona zrobiła dla mnie piękną rzecz. I wyobraź sobie, ta kobieta klęczy u stóp Jezusa i włosami, atrybutem swojej urody, tym, co ma najpiękniejszego, tapla te włosy w oliwie i smaruje i wyciera Jezusa stopy. A jeśli wyciera, to musiała sowicie wylać ten olej na Jego ciało. Obficie ten olej spływał po Jego ciele. I tam jest jeszcze napisane, że od tego momentu, gdziekolwiek będzie po wsze czasy głoszona Ewangelia, tak będą wspominać jej czyny, jej wyczyn, jej dobry uczynek. Nieraz się nad tym zastanawiam i dzisiaj myślę, że Duch Święty dał mi takie zrozumienie głębsze, że kiedy my głosimy Ewangelię i głosimy Słowo, to za tym potrzebuje pójść taka postawa serca, jaką miała ta kobieta, czyli miłość bez miary. Ona odebrała miłość od Chrystusa i w tej samej miłości usłużyła Chrystusowi. Kiedy my idziemy, głosimy Ewangelię, nie wyobrażam sobie, żebyśmy to robili na sucho, bez doświadczenia miłości. I wierzę, że dlatego to ma być głoszone, ta jej postawa ma być ogłaszana i ma być wspominana po wsze czasy, dlatego że ona jest takim wzorem takiego głoszenia słowa, przez to, że zrozumiała sercem Jezusa i sercem Mu usłużyła. Pamiętam taką sytuację na Ukrainie, żebyśmy jeszcze głębiej zrozumieli pewną rzecz. Myśmy byli w takim miejscu, w takim kościele. Było sporo osób i kiedy nasz pastor Bolesław nauczał, w tym rzędzie, w którym siedziałam koło Piotra Probierza i koło mnie było puste miejsce. I usiadł młody mężczyzna, młody chłopak. Kiedy usiadł, ja odczułam, czasami jest tak, że odczuwasz coś złego, nie wiesz jeszcze co to jest, ale czujesz coś niewłaściwego, coś złego. I zaczęłam się wstawiać za tym chłopcem, to właściwie to był młody mężczyzna, młody chłopak, zaczęłam się za niego wstawiać i miałam wrażenie, że przyszedł po prawdę dla swojego życia i w tym momencie zgłoszona prawda dla jego życia, że ma problem z przyjęciem tej prawdy i modliłam się: Duchu Święty, pomóż mu. I zaczynałam związywać ciemność, która jest nad tym chłopakiem. Tak mnie Duch prowadził. Modliłam się w Duchu. I w pewnym momencie zobaczyłam bardzo wyraźnie, wręcz fizycznie, zobaczyłam takie węże, które się zbliżały do tego chłopaka. Było mi niewyraźnie, bo to było bardzo namacalne wręcz. Jeden wąż był potężny i wydawał takie odgłosy, takiego śmiechu, takiego chichotu, takiego śmiechu zwycięskiego, jak gdyby nad tym człowiekiem. To było obrzydliwe. I ten wąż zaczął wić się wokół tego chłopaka i pamiętam, jak głowa tego węża spoczyła na głowie tego chłopaka i tak zwróciła się ślepiami w moją stronę. Ja byłam przerażona, ja naprawdę mówię wam, że widziałam to prawie fizycznie. Fizycznie. I zamykałam oczy, otwierałam i widziałam tam jego głowę. I kiedy się wstawiałam za tego chłopca intensywnie, to miałam wrażenie, że ten wąż jest na mnie wściekły, ale ja wiedziałam, że on nie może mi nic zrobić. I wiecie, co było dziwne? Że ten wąż był pomalowany. On miał takie ochronne barwy, jak żołnierze idą na walkę, to się nieraz smarują, żeby się nie odróżniać od środowiska, czyli tak zwane moro smarują. I on był tak posmarowany, nawet oko miał pomalowane. I myślę sobie, ty niegodziwcze, nie dość, że jesteś wężem, jesteś szatanem, jesteś złem, jesteś wrogiem, to jeszcze się malujesz. I ja zrozumiałam wtedy, że diabeł nigdy ci się nie przedstawi, nie powie, puk, puk, jestem diabeł, wysłuchaj mnie. Tylko zawsze przybierze jakieś ochronne jeszcze barwy, żeby nie był rozpoznany. I modliłam się i wstawiałam się dalej za tym chłopcem. I po skończonej nauczaniu, po skończeniu nabożeństwie, ten chłopak podszedł do pastora i myśmy wszyscy z nim rozmawiali. I on zaczął opowiadać, że jest w niewłaściwej relacji, nie wie, co zrobić. I ta relacja była oparta o grzech. Poważne sprawy w tej relacji wyniknęły. I nie miał siły tego zostawić i szukał przekonania, bo on ma taką teorię i wymienił, jaką ma teorię, powoływał się na słowo. I pastor mu powiedział, przecież w tym nauczaniu mogłeś znaleźć prawdę. Ja mówiłem do twojego serca. Ja mówiłem o tym. Faktycznie pastor nauczał w tym kierunku. To było niesamowite. Widzicie, jakie jest zaślepienie nieraz naszego serca, zaślepienie naszych oczu. Ten chłopak na ten czas odszedł smutny. Nie wiem, co z nim się teraz dzieje, ale ja się za niego modlę przez te wszystkie lata, żeby doszedł do miejsca prawdy i wierzę, że póki tu chodzi na ziemi, wiecie, że my wszyscy mamy zawsze szansę odejść z niewłaściwych dróg i wejść na właściwą drogę. Co było ważne w tym, żebyśmy zobaczyli, jak funkcjonuje wróg i co wróg robi z nami, co wróg zrobi, żebyśmy uwierzyli w jego teorię i w jego prawdę. Ale kiedy chwytamy za Boże Słowo, to cały czas możemy się przekonać o wielkiej miłości Jezusa Chrystusa do nas. Otwórzmy sobie te cudowne przypowieści o skarbie. Jest taka cudowna przypowieść z Ewangelii Mateusza, to jest 13 rozdział, 44 werset. To jest przepiękna przypowieść. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Są różne interpretacje. Ja słyszałam o różnych interpretacjach i wiecie co, przytoczmy sobie tę interpretację, która mówi o tym, że tym, który szuka skarbu, jest Jezus. Jest tym człowiekiem. Rolą jest świat, a ukrytym skarbem są ludzie Boży, do których Chrystus przemawia, których Chrystus powołuje, którzy odpowiadają Chrystusowi na wezwanie. I potem ci, którzy odpowiadają na wezwanie, idą w duchu Chrystusa i wykopują kolejne skarby. I zwróćcie uwagę, że ten fragment mówi bezpośrednio o tym, że ten człowiek, Chrystus, on sprzedał wszystko, co miał, wszystko, co miał. Zobaczcie, on sprzedał własne życie. On sprzedał wszystko, wszystko, żeby nabyć tę rolę, a dopiero potem pójść i wykopać skarb, czyli wykopać ludzkość. Chrystus zrobił wszystko, położył swoje drogocenne życie i w tym się przejawia Jego potężna miłość w stosunku do nas. Jeśli teraz coś powstaje w Twoim umyśle przeciwko tej prawdzie, zmuś tę pychę do posłuszeństwa. I posłuchaj, co Chrystus mówi dzisiaj do ciała, co mówi do ciebie. Potem jest cudowny fragment w 45 rozdziale, w 45 wersecie. Dalej, podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. I tak naprawdę ten fragment mówi, że Chrystus kocha ciebie indywidualnie, że On ciebie traktuje jak drogocenną perłę i to już jest przejaw Jego miłości do ludu, tu jest do ludu, kiedy szuka w roli ukrytego skarbu, czyli ludzkości, która pójdzie za Nim, ludzi, którzy staną się Bożymi ludźmi, a tutaj perły drogocennej, czyli ciebie. I jeszcze w dodatku zna się na tej perle, bo On określa, to jest drogocenna perła. On tak ciebie i mnie określa. On poszukał tej drogocennej. On sprzedał wszystko, co miał znowu. On poświęci całe swoje bogactwo, żeby wydobyć najcenniejszą perłę. Czy wyobrażasz sobie stojącego Chrystusa, jak trzyma w ręku perłę i czy jesteś gotowy zobaczyć na Jego dłoni w tej perle siebie? Czy jesteś gotowy zobaczyć dzisiaj, że Chrystus trzyma już gotową perłę, ale zanim ona stała się tą cudowną, drogocenną, to też przeszła pewną drogę. Perła nie od razu jest piękna i nie od razu jest taka drogocenna. Ona potrzebuje przejść drogę, nieraz w cierpieniu. To przeobrażenie coś kosztuje. Ta praca z Duchem Świętym kosztuje nieraz coś. Ale jest to koszt miłości. Chrystus oddał samego siebie, oddał swoje drogocenne życie, żebyś mógł siebie zobaczyć na Jego dłoni. Żebyś mógł przyjąć prawdę, która płynie z Bożego Słowa i z określenia samego Jezusa wobec ciebie, że jesteś drogocenną perłą. Możesz być w procesie. Możesz być w procesie przeobrażania. Możesz być w procesie przeobrażania, ale Chrystus patrzy już na ciebie z góry, na gotowca. Patrzy na ciebie, tak, jest On już gotowym, drogocennym skarbem, jest najcenniejszą perłą w mojej dłoni. I tak patrzy na nas Jezus. I teraz jakiekolwiek kłamstwo, jakakolwiek pycha, która się w tobie podnosi i ci tak mówi tu w sercu, tak rzewnie, Nie, nie, jeszcze nie. Zdepcz to, bo to jest głos szatana. Głos szatana, który chce się posłużyć jakimś odrzuceniem. I to jest kolejny duch, którego potrzebujemy związać i wyrzucić precz, sprzeciwić się mu. Przeciwstawcie się diabłu, a on ucieknie od was. Widzisz, są pewne przeszkody i kłody, które ty nieraz omijasz, przechodzisz dalej i nawet cię nie zastanawiasz. I dzisiaj jest taki czas, żebyś powiedział: Panie, czy są przeszkody, które omijam, które przekraczam, a które dzisiaj z mocą Twoją usuniemy? Bo mamy dzisiaj dwa zadania wyznaczone. Po pierwsze, żebyśmy podnieśli ten głos i już dzisiaj to zrobiliśmy i uczciliśmy i wychwalaliśmy rozlaną miłość w naszych sercach. To jest Chrystus w nas, nadzieja nasza. A drugie zadanie, które za tym idzie, usuń przeszkodę, usuń kłodę, która jest pod Twoimi stopami, pod Twoimi nogami nieraz. To może być odrzucenie, to może być gniew, który powstaje nieraz w Tobie. To może, mogą być te rzeczy, które Ci przeszkadzają w życiu. To mogą być te zasłony i te twierdze i te kłamstwa na Twoim umyśle, które Cię oddzielają od Bożej miłości i od objawienia. Jest dzisiaj czas. Możesz sobie pomyśleć, ale nie tego się spodziewałem. Może zostawię to na inny czas, a może poczekam, aż coś się jeszcze wydarzy w moim życiu. Nie zwlekaj. Jeśli teraz Ci Duch Święty objawia jakąkolwiek przeszkodę, jakąkolwiek kłodę pod nogami, może dopiero teraz widzisz, że się borykasz przez tą przeszkodę, to jest czas, żeby to tutaj zostawić. Żeby podjąć decyzję, że ja będę słuchać Bożego Słowa i będę się wpatrywać w twarz Chrystusa i szukać Jego miłości i trwać w Jego miłości i odpowiedzieć na Jego miłość, bo na Jego miłość trzeba odpowiedzieć, na Jego miłość trzeba odpowiedzieć. On zrobił dla nas wszystko już, wszystko już, wszystko już. Już nic nie możesz zrobić, ty nie możesz zrobić. Nie możesz chodzić w własnym usprawiedliwieniu, w własnej sprawiedliwości, ale owszem w Jego sprawiedliwości. I powiem wam, że to, co było wstrzymywane przez mój zły sposób myślenia, wracam jeszcze do tej sytuacji, kiedy nie potrafiłam uwierzyć w miłość, nie potrafiłam przyjąć miłości, a mimo to kłamałam i mówiłam: ja kocham Jezusa, kocham Boga, ja dla Niego tak pracuję, dla Niego tyle robię. Ale to były czasem takie suche akty, suche rzeczy, rzeczy bardzo z takim ogromnym wysiłkiem robione. To pamiętam, kiedy to zrobiłam, to tak jakby jakiś balon pękł we mnie i ta miłość się wtedy rozlała. I wiem, że nie wystarczyło tylko to jednorazowy ten akt, ale pamiętam, że Duch Święty mnie stale zachęcał i zachęca do tego, żeby szukać wszystkich i rozpoznawać i szukać objawienia w Biblii, w Słowie, tych wszystkich fragmentów, które mówią o tym, że Bóg mnie bezgranicznie kocha i nie mogę w tym poprzestać. I ty nie możesz w tym poprzestać. My potrzebujemy w tym wzrastać każdego dnia, aż to się w tobie zacznie rozlewać i to się będzie rozlewać na innych, będzie emanować na innych. Jeśli my jesteśmy w społeczności, w grupie domowej, to się będzie rozlewać na te osoby, z którymi ty się spotykasz. To będzie emanować na środowisko, w którym mieszkasz. To zacznie się rozlewać. To zniszczy wszelki grzech, jaki jeszcze popełniasz, z którym się borykasz. To zniszczy i zmusi każdy gniew, każdą złość do posłuszeństwa tej prawdzie, że Bóg cię kocha. I kiedy się nawet z kimś popstrykasz i pogniewasz, to pierwszą rzeczą, jaką zrobisz, pójdziesz do Pana, nie będziesz się kotłować przez kilka dni, tylko pójdziesz do Pana, zaczniesz czerpać z Jego miłości i zobaczysz na własne oczy, że On zmieni sytuację i położenie, w którym jesteś. Cokolwiek się zdarzy w Twoim życiu, to w pierwszym momencie możesz być skulony i skurczony, ale za moment powstaniesz, bo będziesz już wiedział, będziesz tego pewien przez objawienie, że miłość Boża jest rozlana w tobie, dlatego nadzieja nie może zawieść. Będzie to mocne w tobie. Ale czy dzisiaj jesteś gotowy i zachęcony przyłożyć rękę do pługa i nie oglądać się wstecz? To jest ważne. Jak przychodzi to świeże objawienie? Ono zawsze przychodzi od serca Ojca. Jeśli chcesz dotrzeć do objawienia, to możesz stanąć przed Ojcem i powiedzieć: Ojcze, przynieś mi świeże objawienie albo pogłębij prawdę z Bożego Słowa, którą dzisiaj, w tym momencie wyciągnąłeś znowu z mojego serca na powierzchnię. Przynieś mi świeże objawienie przez Ducha Bożego, który mi to przyniesie i wprowadzi w mojego wewnętrznego człowieka, który zasieje to dzięki Chrystusowi Jezusowi, dzięki Jego mocy, dzięki Jego łasce, dzięki temu, co się stało na drzewie krzyża. Zapieczętuję to, zasieję i zapieczętuję to w moim wewnętrznym człowieku. I to Słowo będzie pracować, aż wyda swój owoc, aż wyda owoc miłości. Słuchajcie, Chrystus udowodnił, że miłość jest mocniejsza niż śmierć. Że ta najbardziej nieodparta siła w świecie, czyli śmierć, została przez Chrystusa pokonana raz na zawsze. Pomyśl przez chwilę, że Boża miłość jest odwieczna. Kiedy Bóg mówił do Jeremiasza: umiłowałem Cię odwieczną miłością. Wiecie co? Słodko jest usłyszeć od Pana i powiem Wam, że do każdego z nas Chrystus to mówi. Ojciec to mówi przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, że umiłowałem Cię odwieczną miłością. To nie jest zastrzeżone tylko dla Jeremiasza. Bóg to mówi do każdego z nas: umiłowałem Cię odwieczną miłością. Tyś mój, tyś moja. Odwieczną, czyli wieczną, która nie miała ani początku, ani końca. Zanim zostałeś ty i ja zaprogramowany, zanim ty i ja narodziliśmy się, już byliśmy w Jego planie i ukryci w Jego odwiecznej miłości. W odwiecznej miłości. A nasze zadanie tu na ziemi: odkrywać tę miłość, wzrastać w tej miłości, chodzić w niej i wiedzieć, że to już jest nasz początek wieczności. Wszystkie bramy Jeruzalem, nowego Jeruzalem, zbudowane są z pereł, czyli z Ciebie i ze mnie. Zbudowane są z pereł, najpiękniejszych, najprzedniejszych. Miłość Boża jest bez miary, bez umiaru, bez umiaru, bez umiaru. Panie, ja tutaj na tym miejscu łamię wszelką zwierzchność, wszelką moc i wszelką ciemność. I wszelką myśl, która sprzeciwia się teraz i jest pychą wobec prawdy Bożej, która mówi, że Bóg ukochał nas odwieczną miłością. Jest przynajmniej jedna osoba tutaj, która boryka się, ponieważ jacyś kaznodzieje w poprzednich latach zasiali ci, że ho, ho, nie do końca tak to jest. Potrzebujesz złamać to kłamstwo w Twoim życiu, ponieważ miłość Boża jest bezwarunkowa. I w miłości Bożej każdy Twój grzech w dziele Jezusa Chrystusa doświadczył mocy z krwawego zamienić się w biel. Święci wybielili swoje szaty w krwi baranka, jest tak napisane. Ty i ja od teraz znowu masz szansę wybielić swoje szaty we krwi baranka. Panie Duchu Święty, my wierzymy, że masz moc objawić przeszkody. Odrzucenie, gniew, cokolwiek to jest, przeszkody, które nas oddzielają od przyjęcia miłości. Masz moc oddzielić nas od oskarżeń, jakie przynosi szatan, jakie przynosi zły. Panie, teraz następuje oddzielenie fałszu od prawdy. Panie, jesteś potężnym światłem i kiedy Ty się poruszasz w mocy swojego ducha, wszelkie kłamstwo jest naświetlone, wszelkie kłamstwo jest zdemaskowane. Jezu Chryste, jesteś potężnym Bogiem tutaj na ziemi. Jesteś potężnym Bogiem poruszającym się wśród nas. Twój Święty Duch przekonuje o grzechu i Twój Święty Duch przekonuje o wszelkim kłamstwie i Twój Święty Duch przekonuje o Twojej potężnej miłości, jaką Ty masz do nas. Jest jeszcze bardzo ważna rzecz. Pamiętam taką sytuację, jeszcze byłam w zakonie i nie mogłam uczestniczyć w żadnych rekolekcjach, w żadnych konferencjach chrześcijańskich. I bardzo chciałam uczestniczyć w takiej konferencji, gdzie mówcy przekazują namaszczenie albo uwalniają, uzdrawiają. I dostałam film, gdzie pewien mąż Boży uzdrawia i to było nakręcone i udziela namaszczenia. I ja wierzyłam, że przez ekran telewizyjny ta rzecz zostanie mi udzielona. Miałam potężną wiarę. I kiedy on mówił, że za moment namaszczenie zostanie udzielone, ja powiedziałam, przyjmuję to. I nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Ja się przewróciłam w Duchu Świętym. Nie wiedziałam, że takie rzeczy mają w ogóle miejsce. I zaczęłam rozumem swoim własnym ogarniać to. Przyszedł strach i lęk. Zaczęłam to wiązać. Ale potem taki cichy wewnętrzny głos mówi, poddaj się temu. I zobaczyłam takie trzy postaci, które wyszły do mnie w takim świetle. Jedna postać usiadła mi przy boku, jedna stanęła przy stopach i odczuwałam namacalnie i fizycznie, a jedna stała tu przy sercu. I bardzo dobrze mi było przebywać z tą postacią siedzącą, i zrozumiałam, że rozmawiam z tą osobą, że jest to Duch Jezusa Chrystusa, jest to Duch Święty. I Duch Święty mnie zachęcał, żeby słuchać tej osoby, która stoi przy stopach. I wtedy cały czas słyszałam słowa z Ewangelii, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Nikt nie może przyjść do mnie, jak tylko przez Ojca. Ja po prostu wiedziałam, że to jest Jezus, który zachęca mnie, żebym przyjęła tą trzecią osobę. A ta trzecia osoba to był Ojciec, ja to zrozumiałam. Ale ja byłam tak pyszna i dumna i powiedziałam, nie chcę Ojca. Wystarczy mi Jezus, wystarczy mi Duch Święty. Ojciec nie jest mi potrzebny. Po co mi Ojciec? Stary, siwy, z brodą? Mam dosyć własnego Ojca w rodzinie. On się nie interesuje, bo jest zagoniony, zapracowany. A nie ma dla mnie czasu. Ja go nie potrzebuję. Wystarczy mi mama. Ja zobaczyłam grzech, pychy wobec mojego Ojca Ziemskiego. To nieważne, jak się zachowywał, kim był, jaki był dla mnie. Najgorszy był mój grzech, że wyciągałam grzeszne wnioski z powodu odrzucenia, kim zostałam nakarmiona. Z powodu tego ducha odrzucenia ja wyciągałam niewłaściwe wnioski wobec mojego Ojca, oskarżając Go o całe nieszczęście mojego życia. I byłam zła i pyszna wobec Niego, pełna gniewu. I zobaczyłam, że nie pójdę dalej w objawieniu, nie pójdę dalej za Jezusem, jeśli nie przyjmę Ojca jako swojego Ojca i nie przeproszę Go za wszelki grzech i za wszelką obłudę i za wszelką pychę. I wyznałam swój grzech przeciwko Ojcu Ziemskiemu, przyznałam się do swojej pychy, do swojego kłamstwa, przyznałam się do oskarżeń, jakie wysuwałam wobec mojego Ojca. I powiedziałam, przebaczam Ci, Tato, i będę Cię prosiła o przebaczenie. I wtedy Ojciec przyszedł do mojego życia, Ojciec Niebieski. Nie zapomnę tego uczucia nigdy do końca życia. I wierzę, że to jest jakiś początek dla wieczności. Wierzę, że w tym objawieniu serca Ojca możemy się wszyscy rozwijać. Możesz się rozwijać. Często przeszkodą jest właśnie to, że Twój ziemski Ojciec nie był fair wobec Ciebie i to się okazało, że Ty nie byłeś fair wobec swego Ojca Ziemskiego. To jest prawo siania i zbioru. On zasiał, Ty odsiałeś tym samym. Często są takie przeszkody, które nas oddzielają od miłości, od przyjęcia. Dlatego to jest czas, żebyśmy tutaj wszyscy razem, każdy z osobna, tak jak go Duch prowadzi, zrobił jakiś porządek w swoim życiu. W tych wymiarach, które tu były poruszone, w tym wymiarze i w tym miejscu, w Twoim osobistym poruszeniu, tak jak Duch Cię dzisiaj tutaj poruszał.